El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Mors w kolejnej audycji Czterech Stron Świata. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was pierwszą część wywiadu z panią profesor Małgorzatą Jarmułowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, która może pochwalić się zdobytą nagrodą na tegorocznych kolosach. I dzisiaj razem zabierzemy Was w podróż po Indonezji. Wywiad przeprowadziła Ania Pagudis.
Pani jest dramatologiem, teatrologiem i podróżnikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Podróżuje pani po Indonezji wraz z mężem. Od ilu lat?
Podróżuję z mężem, odkąd się znamy, czyli od 2003 roku, a do Indonezji pierwszy raz trafiliśmy w 2005 roku, więc 12 lat wspólnych podróży po tym kraju już za nami. I gdyby to statystycznie jakoś uporządkować, to byłoby tych podróży już 8, z czego każda trwa kilka tygodni, w porywach do 2 miesięcy. To jest również limitowane przez długość wizy, jaką turysta może w tym kraju uzyskać.
Połączyła państwa wspólna pasja?
No, kilka innych rzeczy oczywiście też, ale ta wspólna pasja jest rzeczywiście czymś, co nam obojgu sprawia ogromną przyjemność. I wydaje się, że szukamy w tych podróżach i w Indonezji czegoś bardzo podobnego, czyli jakby podobne tematy tropimy w tym kraju, więc rzeczywiście z obopólną satysfakcją te podróże się odbywają.
A co jest takiego niesamowitego w Indonezji, żeby tam jechać aż 8 razy?
No przede wszystkim Indonezja to wbrew pozorom nie jest słowo, za którym kryje się jakiś jednolity twór państwowy, kulturowy, geograficzny. To jest państwo będące takim bardzo osobliwym zlepieńcem. Państwo, które powstało, jak wiadomo, w 1945 roku i w taki sposób no, bardzo sztuczny, że tak powiem, scaliło w jedną całość bardzo różne kultury, religie, grupy etniczne. Indonezja składa się z 17,5 tysiąca wysp. Jest rozciągnięta, patrząc na to równoleżnikowo, na długości ponad 5 tysięcy kilometrów, więc na tak olbrzymim obszarze rzeczywiście spotyka się z sobą tak wiele światów kulturowych, przyrodniczych, religijnych, że wyjazd do Indonezji za każdym razem jest po prostu podróżą po bardzo wielu światach, można powiedzieć. W jednym kraju spotyka się no, taka mozaika bardzo, bardzo różnych przestrzeni, ludzi, doświadczeń. Także nigdy tak naprawdę nie mamy poczucia powtórki. Zresztą za każdym razem po Indonezji wędrujemy innym szlakiem, żeby sobie właśnie to poczucie rozmaitości jeszcze zintensyfikować, tak powiem.
Co jest głównym obiektem zainteresowań pani i pani męża? Wiem, że pani to teatrologia, więc no, na pewno widowiska. A mąż?
No może dzielnie mi sekunduje, że tak powiem, w tych naszych wspólnych poszukiwaniach właśnie miejsc, kultur indonezyjskich, które właśnie mają różne ciekawe tradycje widowiskowe w swoim repertuarze, że tak powiem, praktyk kulturowych. No oczywiście Indonezja jest fascynująca również jako kraj przyrodniczo szalenie odmienny od naszej części świata. To jest kraj, który przecina równik, w związku z tym ta tropikalna inność tego miejsca, tego krajobrazu, tej przyrody jest czymś, co oczywiście Europejczyka musi pociągać i fascynować. Także jeśli jest tylko taka możliwość, to oczywiście my nie unikamy również przyglądania się temu, co Indonezja ma do zaoferowania właśnie jako kraj łączący w sobie cechy właściwie dwóch różnych kontynentów, bo to są częściowo cechy charakterystyczne dla Azji, a częściowo dla Australii już. Także z punktu widzenia przyrodniczego to też jest taki zlepieniec, można powiedzieć, bardzo odmiennych stref klimatycznych i zoologicznych i botanicznych. Także pod każdym względem jest to rzeczywiście bardzo unikalne miejsce na Ziemi.
A czym się charakteryzuje ta odmienność i to stykanie tych dwóch kultur?
No, jeżeli mówimy o kulturze, no to po pierwsze mamy tam do czynienia z mieszanką bardzo różnych religii. Oficjalnie prawo indonezyjskie dopuszcza wyznawanie 5 jakby zalegalizowanych na poziomie prawa religii. No, tą najliczniej reprezentowaną jest oczywiście islam, ale mamy miejsce również na chrześcijaństwo, na buddyzm czy na konfucjanizm na przykład. Czyli pod tym względem mamy do czynienia właśnie z takim pomieszaniem różnych porządków religijnych. No niezależnie od tego jest tam oczywiście bardzo wiele miejsc, gdzie nadal praktykuje się różne kulty animistyczne, czyli te pierwotne, które poprzedziły pojawienie się w Indonezji właśnie tych napływowych dużych religii monoteistycznych. Pod względem rasowym, etnograficznym to jest kraj również szalenie zróżnicowany. Gdy jesteśmy na Jawie na przykład, czyli najbardziej zaludniona wyspa, centrum całego kraju, no to oglądamy ludzi, którzy przypominają, nie wiem, mieszkańców Malezji na przykład, ale gdy się znajdziemy w rejonie Papui, to jest już, to są zupełnie inne twarze, to jest jakby zupełnie inny, również pod względem właśnie etnicznym, rasowym rejon Indonezji. Ta granica związana z przyrodą, z naturą tego kraju przebiega z kolei na wschód od wyspy Bali i sprawia, że no właśnie wszystko to, co się po wschodniej części tej tak zwanej linii Wallace'a, to od nazwiska angielskiego przyrodnika Alfreda Wallace'a, to co się po wschodniej części tej linii mieści, nosi cechy przyrody charakterystycznej dla Australii, a część zachodnia Indonezji, czyli od Bali patrząc w kierunku Sumatry, no przypomina przyrodę charakterystyczną dla Azji właśnie. Także po wschodniej stronie mamy, nie wiem, papugi, kakadu i torbacze również, a po stronie zachodniej makaki czy słonie, coraz rzadsze już zresztą, ale no właśnie takie ekosystemy charakterystyczne raczej dla Azji kontynentalnej.
Jest duża rozmaitość i można jeździć ile się chce. No, taki wybór, że nigdy się nie nudzi.
Obawiam się, że życia jednego zabraknie, żeby bardzo dociekliwie zgłębić wszystkie rejony Indonezji. Poza tym, no, tak jak wspomniałam, to jest 17,5 tysiąca wysp. Trudność w podróżowaniu po tym kraju polega też na kwestii komunikacji po prostu. Na każdą z tych wysp trzeba się dostać albo drogą lotniczą, często wyłącznie drogą morską. To oczywiście są z reguły dosyć fatygujące i długotrwałe podróże. Nierzadko na prom, który płynie w jakieś wymarzone przez nas miejsce, trzeba poczekać wiele dni albo nawet tygodni. No, to jest również powód, dla którego jeździmy do Indonezji po to, żeby tam spędzić od razu kilka tygodni, a nie, nie wiem, dwa tygodnie na przykład, bo najzwyczajniej w tak krótkim czasie niewiele zdołamy tam zrobić, czy nawet przedostać się w jakieś interesujące miejsce. To jest kraj dla cierpliwych i dla wytrwałych.
No właśnie, to nie są wakacje letniskowe gdzieś w kurorcie. Czy to jest taka podróż związana też trochę z pracą, czy to jest dla Państwa wypoczynek jednak i jakieś takie hobby?
No, staramy się łączyć jedno z drugim. To są oczywiście podróże zupełnie prywatne i co więcej odbywamy je wtedy, kiedy ja sobie mogę na to ze względów zawodowych pozwolić, czyli w okresie wakacji tych akademickich, że tak powiem. Tak się zresztą szczęśliwie składa, że w Indonezji w tym czasie mamy najlepszą pogodę, czyli porę suchą, więc najlepsze warunki do podróżowania. Ale no, ja niewątpliwie, oczywiście to jest nawyk zawodowy, w każdym miejscu, w którym się znajdę, również ze względu na wakacje, odruchowo szukam tematów, które mogłyby mnie jakoś zawodowo zainteresować, czy również dydaktycznie. Moi studenci już pewnie zresztą kojarzą mnie, czy wręcz mają takie poczucie pewnej manii tematów indonezyjskich, która się pojawia na naszych wspólnych zajęciach. Ale wydaje mi się, że w tym kraju rzeczywiście znajdujemy całą kopalnię różnych tematów, które mogą być przydatne właśnie z punktu widzenia i dydaktyki teatrologicznej, czy dydaktyki związanej na przykład z antropologią widowisk. Również taki przedmiot prowadzę tu na uczelni. Czyli najzwyczajniej z tych podróży przywożę nie tylko miłe wrażenia wakacyjne, ale bardzo często również no, ciekawe, cenne materiały, z których robię użytek i jako naukowiec, i jako dydaktyk na uczelni po prostu.
Czyli może pani coś z praktyki przekazać, a to jest o wiele ciekawsze niż tylko teoria, prawda?
No, tak mi się zdaje. To oczywiście z reguły wywołuje większe zainteresowanie wśród słuchaczy i to dotyczy zarówno studentów, jak i tą publiczność, która czasem słucha opowieści o naszych podróżach w jakichś innych sytuacjach, nie akademickich. No, przeżywanie świata i doświadczanie go na własnej skórze oczywiście jest nieporównywalne z jakąkolwiek wizytą, nie wiem, w bibliotece czy w jakimś archiwum, więc to rzeczywiście ma taki walor doświadczenia wyjątkowego. No i mam nadzieję, że w jakimś stopniu udaje nam się tym dzielić z innymi ludźmi. No temu również służą kolosy. One, jak wiadomo, mają taką skalę zupełnie oszałamiającą z punktu widzenia właśnie frekwencji publiczności, która się tam pojawia. No więc nie kryje satysfakcji naszej, która wynika z tego, że możemy z tym naszym przekazem i tą informacją właśnie o takiej Indonezji nieznanej powszechnie dotrzeć do tak licznych słuchaczy. Kolosy mają, jeśli już o nich mówimy, mają to do siebie, że jednak limitują ten czas, który mamy do dyspozycji, żeby się, że tak powiem, wyspowiadać z naszych przeżyć podróżniczych. To jest zaledwie pół godziny, więc zbyt wiele się nie da w tym czasie zrobić. Inna rzecz, że my na tych kolosach dosyć natrętnie pojawiamy się już od ładnych paru lat. To nasze tegoroczne wystąpienie tak zaskakująco wysoko uhonorowane było już chyba bodaj 5. czy 6. z rzędu, także myślę, że w sumie z tego rzeczywiście uskładało się już parę godzin takich prezentacji indonezyjskich. Wytrwały widz mógł z tego jakąś całość skleić, więc rzeczywiście jako forma, nie wiem, takiego praktycznego instruktażu, jak można po Indonezji się poruszać, jakie ciekawe rzeczy można tam odnaleźć, jak się tam dostać. No, również właśnie w ramach tych prezentacji kolosowych pewnie to wynika z tych naszych opowieści.
A jak odbiera to rodzina i znajomi, że państwo tak podróżują trochę dziko, niewyznaczonymi trasami? Czy to dla nich jest stres, czy też patrzą, o, to są ci podróżnicy, tak trochę dziwnie, czy są zainteresowani?
Rodzina już się z tym niestety musiała oswoić, czyli no, z bólem, ale wyrozumiałością przyjmuje do wiadomości kolejne nasze nowiny z cyklu. Mamy następny bilet i znów nas nie będzie przez 7 czy 8 tygodni. No, staramy się oczywiście, na ile to możliwe, utrzymywać stały kontakt w takiej podróży i uspokajać rodzinę, że wszystko jest z nami w porządku, ale no, zdaję sobie sprawę, że no, takie długotrwałe oddalenie i to, że jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, gdzie często trudno znaleźć, nie wiem, połączenie czy to telefoniczne, czy internetowe ze światem, no to na pewno przysparza stresów, no ale niestety no, za taką cenę podróżuje się po Indonezji. No, mam wrażenie, że wielu naszych znajomych już nie potrafi inaczej o nas myśleć, jak o tych wariatach, którzy tylko w ten jeden rejon świata uparcie wracają. Tak, także myślę, że z dużą tolerancją i już taką świadomością, że pewnie inaczej nie będzie, na nas patrzą.
A nie mają czasami dosyć, o Boże, oni znowu od Indonezji?
No, mam nadzieję, że nie, zwłaszcza, że tak jak mówię, my staramy się na nią patrzeć z wielu różnych perspektyw. Byliśmy już w sumie na ile to byłam w stanie policzyć, na chyba 25 różnych wyspach i mniejszych archipelagach. Więc z tego się składa taki obraz kraju bardzo zróżnicowany. Mam nadzieję, że no nie stwarzamy takiego wrażenia, że my przedeptujemy ciągle te same miejsca. A poza tym to są miejsca, o których z reguły taki przeciętny turysta ma prawo wręcz nie wiedzieć, bo my jakby programowo od pierwszej naszej podróży po Indonezji trzymamy się tych, czy inaczej unikamy tych utartych szlaków, próbujemy odkrywać własne. Z premedytacją czasem rezygnujemy z wypraw w miejsca, do których zachęcają różne przewodniki i czasem z tego wynikają zupełnie fascynujące odkrycia. Warto na przykład, trafiając do miejsca, które jest zaledwie punktem przesiadkowym dla turystów, którzy na przykład chcą pojechać gdzieś na jakąś słynną rafę koralową, warto posiedzieć tam troszkę dłużej, porozglądać się wśród miejscowych, nawiązać jakieś znajomości i nagle okazuje się, że wokół jest mnóstwo zupełnie fascynujących miejsc, nieodkrytych, takich, o których żaden przewodnik nie pisze, do których nierzadko żaden cudzoziemiec jeszcze nie dotarł, tylko po prostu no, wszyscy odruchowo korzystają jakby z gotowych receptur, z adresów pensjonatów podpowiadanych przez przewodniki Lonely Planet, nie wiem, z informacji, które są dostępne w internecie. Natomiast no, my właśnie przez to, że się w tych naszych podróżach po prostu nie śpieszymy, znajdujemy jakby własne kontakty, docieramy do informacji, które nie są ogólnodostępne. No i z tego wynikają czasem zupełnie niezwykłe odkrycia. Przychodzi mi na myśl taki moment w jednej z naszej podróży, kiedy zasiedzieliśmy się na długo, to trwało w sumie 4 tygodnie, w takiej miejscowości, która wydawała się zupełnie niegodna uwagi. Lonely Planet poświęcił jej chyba pół stroniczki zaledwie i przede wszystkim polecał ją jako właśnie punkt noclegowy dla tych, którzy jadą na piękne koralowe wyspy. One się nazywają Togian, to jest północna część wyspy Sulawesi. Takie miejsce, gdzie rzeczywiście każdy turysta chętnie by się znalazł. Natomiast myśmy się znaleźli w Gorontalo, z którego większość ludzi białych rusza prosto na wyspy Togian, samo Gorontalo ignorując. Myśmy go nie zignorowali, posiedzieliśmy tam dłuższy czas i udało nam się poznać całą grupę bardzo ciekawych ludzi, włącznie z lokalnym gubernatorem, senatorem, dziennikarzami, ludźmi nauki lokalnej. Dzięki nim dostaliśmy się w miejsca, o których chyba nikt wcześniej w Europie nie słyszał. Na przykład zwiedziliśmy nielegalne kopalnie złota w okolicznych górach, gdzie takimi archaicznymi metodami, z narażeniem życia pozyskuje się taki urobek, z którego później no, wytapia się właśnie złoto. To jest miejsce, do którego nawiasem mówiąc nikogo w normalnym trybie nikt by nie zawiózł, no bo miejscowi oczywiście są bardzo nieufni wobec wszystkich obcych. Sytuacja jest z gatunku szara strefa. Osoba, którą poznaliśmy w Gorontalo, pokazała nam również zupełnie niezwykłe miejsce, gdzie dawni koczownicy morscy zwani Bajo zostali osiedleni za sprawą pewnych regulacji prawnych, państwowych, w takiej specjalnie dla nich wybudowanej na wodnej wsi. To są taki kompleks budynków zbudowanych na palach. To wisi nad wodą po prostu, oddalone o kilkaset metrów od lądu. No i to jest taki zupełnie niezwykły przykład takiej wsi, która jakby łączy cechy klasycznej osady lądowej, a jednocześnie pozwala tym niegdysiejszym koczownikom no, stopniowo oswoić się właśnie z taką potrzebą czy koniecznością mieszkania w jednym miejscu. Oni zawsze byli w ruchu po prostu, nigdy nie kojarzyli domu z jakimś stałym adresem, jednym miejscem na mapie, mieszkali na łodziach po prostu. No więc to miejsce było rzeczywiście taką jakąś formą przejściową właśnie między ich dawnym koczowniczym stylem życia, a życiem osiadłym, które no, władze Indonezji współcześnie próbują oczywiście narzucić wszystkim dawnym koczownikom, również tym morskim. Także kolejne takie miejsce, o którym pewnie nikt nie wie, również dlatego, że no, jakby nie zadał sobie trudu, żeby podrążyć temat troszkę bardziej dociekliwie.
To jest tak, że wam się jakoś tak to przytrafia, że spotykacie akurat takich ludzi, co wam pokazują tak ciekawe rzeczy, czy macie wypracowane jakieś swoje techniki, sposoby na tych lokalnych ludzi, żeby pokazali trochę więcej niż normalnemu turyście?
My chyba po pierwsze mamy do ludzi szczęście. Jakoś nawiązujemy z nimi szybko bardzo serdeczne kontakty. Zresztą Indonezyjczycy mają to do siebie, że są ludźmi bardzo otwartymi na obecność cudzoziemców, reagują wielką życzliwością i taką chęcią niesienia od razu pomocy, świadczenia różnych usług i przysług, ale reagują również bardzo życzliwie na ludzi, którzy wykazują jakieś specjalne zainteresowanie ich kulturą, czyli dają sygnał, że nie przyjeżdżają tu tylko po to, żeby poleniuchować na plaży i nie wiem, ponapawać się słońcem, ale na przykład coś wiedzą o ich dawnych tradycjach i pytając o te tradycje, od razu są z reguły kierowani w jakieś bardzo interesujące miejsca. No także niewątpliwie warto no, właśnie wykazać taki szacunek i zainteresowanie dla tego, co stanowi tą ich kulturową wyjątkowość. No i wtedy przychodzi rewanż w postaci różnych bardzo ciekawych propozycji.
Ostatnia podróż to była na Sumbę, dobrze pamiętam?
Tak, to była Sumba, czyli jedna z wysp w archipelagu Małych Wysp Sundajskich. Ona jest stosunkowo niedaleko wyspy Bali, chyba najbardziej rozpoznawalnej z tych wysp indonezyjskich, ale jest dosyć skutecznie omijana przez turystów. Nie została do tej pory niesłusznie zupełnie spopularyzowana wśród nich. Inna rzecz, że jest taką wyspą bardzo zaniedbaną w tym sensie, że tam jest bardzo skromna infrastruktura turystyczna. No, niewymagający tak zwany backpackers może się zadowoli jakimiś skromnymi pensjonatami, natomiast ktoś, kto właśnie chce spędzić miłe wakacje w Indonezji, niekoniecznie na Sumbie znajdzie miejsce dla siebie. Natomiast myśmy tam nie po to oczywiście jechali, żeby wylegiwać się na plaży, tylko ze względu na bardzo specyficzną lokalną kulturę. Ja opowiadałam o niej na Kolosach, porównując ją z tradycjami dawnych łowców głów, bo właściwie ta kultura wywodzi się właśnie z tych dawnych, makabrycznych dosyć tradycji. Sumbańczycy uchodzą za taką społeczność bardzo konfliktową, skłonną do agresji, do przemocy. Mieszkańcy sąsiednich wysp mają na ich temat niespecjalnie dobre zdanie. Reputacja miejscowych jest ewidentnie niedobra. Natomiast w rzeczywistości to wynika no, z pewnych uwarunkowań kulturowych tej wyspy. Ona zawsze była targana przez różne wewnętrzne konflikty. Ludzie, którzy ją zamieszkiwali, byli podzieleni na zróżnicowane i na poziomie języka i różnych obyczajów klany, które po prostu toczyły z sobą odwieczne boje. W związku z tym no, tam różne problemy lokalne właśnie przy pomocy przemocy i konfliktu bywały rozwiązywane. Myśmy się temu przyglądali z perspektywy współczesnej Sumby, na przykład obserwując taką tradycję, która przetrwała po dziś dzień i stanowi zresztą największą atrakcję również, gdy chodzi o właśnie ten świat widowisk sumbańskich. To jest święto, które nazywa się Pasola, które odbywa się w sezonie w porze deszczowej, czyli na początku roku kalendarzowego. Myśmy specjalnie w tym celu zresztą pojechali tam w ubiegłym roku na Sumbę, właśnie ze względu na tą pasolę. I to jest święto, które polega na takiej zrytualizowanej bitwie dwóch drużyn jeźdźców uzbrojonych niegdyś w ostrą broń, to były włócznie, które potrafiły skutecznie uśmiercić przeciwnika. Teraz to już nie są włócznie, tylko zaledwie kije i to powinny być stępione, chociaż miejscowi nie zawsze się rygorystycznie tej zasady trzymają, no bo tam się rzeczywiście jakby ścierają dwie drużyny, które od wieków się szczerze nie lubią. W związku z tym, wbrew pozorom, to nie jest jakieś markowanie bitwy, tylko chodzi o to, żeby przeciwnika upokorzyć, udowodnić, że jesteśmy lepsi od niego, czyli żeby, że tak powiem, sława i honor nasza nie ucierpiała. To jest szalenie spektakularne wydarzenie, bo biorą w tych bitwach udział nierzadko setki jeźdźców. Wyobraźmy ich sobie jako takich niezbyt rosłych mężczyzn, którzy dosiadają małych koni, takich właściwie nieco większe niż przeciętny kuc, o regularnym kształcie. One się zresztą nazywają koniki sandałowe. To jest taki lokalny gatunek wierzchowca, od wieków hodowany na tej wyspie. Miejscowi jeżdżą na nich na oklep, bez siodeł, boso, ale robią to z nieprawdopodobnym mistrzostwem. Właściwie są jak zrośnięci z tymi końmi. No i cała walka polega na celnym rzucaniu tymi kijami w stronę przeciwnika w pełnym galopie. Czyli to jest niezwykle dynamiczne widowisko, ekscytujące zarówno dla tych, którzy biorą w nim czynny udział jako wojownicy, no jak i dla publiczności, bo oczywiście dopinguje tym dwóm drużynom wielotysięczny tłum ludzi. No i ten doping też daje, że tak powiem, nam wiedzę na temat temperamentów sumbańczyków właśnie jako takich ludzi bardzo konfliktowych, bo właściwie każda pasola kończy się sporą awanturą, czyli właściwie kończy się bardzo gwałtownie w momencie, kiedy publiczność postanawia stoczyć bój z kibicami drużyny przeciwnika.
Pomagają,
tak. To polega na takiej bitwie na kamienie, która w pewnym momencie z chwili na chwilę się rozpętuje. Z całą pewnością to nie jest sytuacja, w której się możemy komfortowo czuć. Zresztą byliśmy lojalnie przez miejscowych uprzedzeni, że przychodzi taki moment, kiedy po prostu trzeba brać nogi za pas, bo gwałtownie kończą się te wydarzenia na polu właściwej bitwy i po prostu no, trzeba uciekać przed właśnie gradem kamieni, który nadlatuje z drugiej strony. Przeżyliśmy taką sytuację, ona trwała bardzo krótko i w zdumiewająco szybkim tempie się również uspokoiło wszystko, chociaż myśmy mieli wrażenie, że za moment tam dojdzie do jakiejś krwawej jatki co najmniej. Dodam, że znakomita większość mężczyzn, zwłaszcza na Sumbie Zachodniej, na co dzień chodzi po wyspie uzbrojona w tak zwane parangi, czyli to są takie maczety, które stanowią bardzo pożyteczne, wielofunkcyjne narzędzie użytku codziennego, ale również broń regularną, taką maczetą, to jest takie 40-centymetrowe ostrze. Można oczywiście skutecznie zadać śmierć. Zresztą Sumbańczycy doskonale potrafią to robić, na przykład uśmiercając fachowo zwierzęta podczas uboju rytualnego. Różnym rytuałom towarzyszą właśnie takie krwawe sceny, kiedy zabija się jednym uderzeniem paranga bawoła czy konia na przykład. Konie niestety też są zwierzętami ofiarnymi. Także ci panowie uzbrojeni w parangi, zebrani w takim wielotysięcznym tłumie i nagle no właśnie wielce niezadowoleni z przebiegu wydarzeń na polu bitwy, no rzeczywiście stwarzają duże zagrożenie, ale o dziwo tam się rzeczywiście te agresywne instynkty, że tak powiem, jakoś potrafią no, trzymać na wodze, czyli nie mieliśmy takiego poczucia, że to jest jakiś ślepy amok. Tam jest jakiś taki społeczny bezpiecznik, rzekłabym, który to wszystko jednak kontroluje i sprawia, że pasola jest właściwie taką zastępczą formą rozładowywania agresji, konfliktów, tej nienawiści międzyklanowej, a nie takim miejscem, gdzie dochodzi do jakichś zupełnie nieprzytomnych, niekontrolowanych awantur i bijatyk.
A państwo byli jedynymi turystami akurat wtedy na pasoli?
Widzieliśmy bodaj dwoje innych białych. Niewykluczone zresztą, że to byli ludzie, którzy na wyspie pomieszkują, bo spotkaliśmy kilkoro Europejczyków, którzy na wyspie zamieszkali, nawet, nie wiem, pożenili się czy wyszli za mąż za miejscowych, takie mieszane małżeństwa. Więc nieliczna grupa stałych bywalców, że tak powiem, białych takich świąt też można ją tam spotkać. Ale generalnie na Sumbie tych turystów jest no naprawdę śladowa ilość. Zresztą no miejscowi bardzo z tego powodu ubolewają. Chcieliby, żeby Sumba dorównała atrakcyjnością turystyczną na przykład sąsiedniej Bali. Ona ma bardzo wiele rzeczy szalenie ciekawych dla turystów do zaoferowania. No poza tym, że piękne plaże, wprawdzie nie rafa koralowa u brzegu, ale fale do surfowania na przykład bardzo piękne, ale również ze względu na różne smaczki kulturowe to jest miejsce zupełnie unikalne. Sumba jest na moją wiedzę jedynym miejscem na świecie, gdzie nadal przetrwała i wciąż jest żywa kultura megalityczna na przykład, czyli miejscowi budują po dziś dzień gigantyczne budowle z kamienia, to są grobowce ściśle rzecz biorąc, nie domy bynajmniej. Domy są budowane z materiałów, które się stosunkowo szybko rozpadną, czyli kamień, strzecha z trawy. Natomiast grobowce są najważniejszym elementem w pejzażu wyspy, no bo Sumbańczycy wyznają kult zmarłych. Oni wierzą w marapu, czyli w takie duchy i bóstwa, które są właśnie skojarzone również z duchami przodków. No i oczywiście najważniejszym momentem w życiu każdego Sumbańczyka jest moment, kiedy przenosimy się na tamten świat. Stąd również ogromna waga ceremoniałów pogrzebowych. Trzeba je w takiej niezwykle bogatej oprawie zorganizować. To są bardzo kosztowne uroczystości. Właśnie wymagają składania ofiar ze zwierząt, gromadzą nierzadko całe setki gości i związane są właśnie z pochówkiem w takich niezwykle spektakularnych, megalitycznych grobowcach. Nam zresztą udało się również obejrzeć ceremoniał, który towarzyszy transportowaniu elementów takiego grobowca w docelowe miejsce. Fragmenty tych grobowców są wykuwane w kamieniołomach, w takich blokach wapiennych. Potrafią ważyć po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt ton. To są takie bryły monolityczne, które przybierają docelowo kształt takiego jakby kamiennego grzyba, czyli podstawą grobowca jest rodzaj takiego pudła kamiennego, w którym się składa zwłoki zmarłego i z zewnątrz to jest przykryte taką płytą nagrobną, która waży właśnie nawet po paręnaście ton. No i oczywiście cały problem polega na tym, żeby taki gigantyczny ładunek przetransportować, nierzadko na wiele kilometrów, po jakichś wertepach, pod górę. Wyspa jest oczywiście topograficznie bardzo karkołomna. No, w tej chwili to nie budzi aż takiej ekscytacji, bo Sumbańczycy mają już do dyspozycji ciężarówki z wyciągarkami, nowoczesny w miarę sprzęt. Natomiast oni to robią przecież od wieków. Oni setki lat temu też te grobowce stawiali i to się odbywało takimi technikami jak w starożytnym Egipcie. Czyli po prostu setki ludzi przetaczały wielotonowe fragmenty tych grobowców na drewnianych belkach. Czyli to było takie no działanie wspólnotowe, no, z jednej strony właśnie służące temu, żeby zapewnić właściwy status zmarłemu, prawda? On przechodził jakby do historii, był unieśmiertelniony w tym, za sprawą tego grobowca, ale to jednocześnie było bardzo ważne wydarzenie społeczne, czyli no wymagało właśnie solidarnej współpracy setek ludzi, świadczyło o statusie tego, kto sobie taki grobowiec fundował. Także no, to jest zupełnie unikalny rys kulturowy tej wyspy. Po dziś dzień zresztą Sumbańczycy uważają budowę godnego grobowca dla swojej rodziny za absolutny punkt honoru i są w stanie ogromne środki właśnie na taki cel przeznaczyć.
A jakiej wiary są Sumbańczycy tak w większości?
No, oni się oficjalnie nie mogą, że tak powiem, zarejestrować w żadnym urzędzie jako wyznawcy marapu, chociaż szacuje się, że przynajmniej co trzeci mieszkaniec wyspy nadal w te animistyczne duchy i bóstwa wierzy, ale w przypadku Sumby jest tak jak w przypadku większości innych wysp indonezyjskich, czyli tam mamy do czynienia z takim synkretyzmem religijnym, czyli pomieszaniem religii rdzennej, animistycznej właśnie, lokalnej z religiami napływowymi, czyli większość Sumbańczyków to są albo protestanci, albo w mniejszości katolicy, albo muzułmanie. A niezależnie od tego oczywiście nadal kultywują swoje stare praktyki, czyli to się tak jakoś z sobą zgrabnie łączy, prawda? Właśnie te nowe religie i te stare wierzenia.
I to nikomu nie przeszkadza, jakoś sobie żyją wspólnie.
No, oni to czasem w taki dosyć, z naszego punktu widzenia, karkołomny sposób łączą. Zadałam kiedyś jednemu z miejscowych pytanie o to, według jakiego obrządku, że tak powiem, organizują choćby te bardzo ważne dla nich uroczystości pogrzebowe. No i okazało się, że w niektórych przypadkach organizują dwa osobne pogrzeby, po to, żeby no, być w zgodzie z dwiema religiami, które w danej rodzinie są wyznawane. Czyli na przykład robi się jakiś oficjalny pogrzeb, na który zapraszany jest, nie wiem, pastor na przykład protestancki, miejscowy oczywiście, po czym nazajutrz organizowana jest uroczystość z udziałem kapłana Rato, czyli tego szamana tej rdzennej religii, i tam się już zupełnie inaczej rzecz odbywa, czyli na przykład właśnie składane są ofiary ze zwierząt, robi się wróżby na podstawie wnętrzności tych ofiarnych zwierząt, czyli jakby z zupełnie innych elementów ta uroczystość się składa.
Czyli jest tak oficjalnie i tak mniej oficjalnie.
Tak, i tak po staremu, tak jak sobie życzą duchy przodków, prawda? Zresztą Sumbańczycy czują przed nimi ogromny respekt. Zdaje mi się, że w wielu przypadkach to, że oni tak uparcie trwają przy tych starych tradycjach, to wynika właśnie z szacunku wobec tradycji przodków, ale również ze strachu po prostu przed tym, że te duchy i bóstwa mogłyby delikwenta, który się tym starym zasadom sprzeciwia, jakoś ukarać. Sumańczycy wierzą ze śmiertelną powagą właśnie w to, że różne nieszczęścia, które im się w życiu przytrafiają, są wywołane przez no właśnie niezadowolone bóstwa i duchy. Są jakimś odwetem właśnie za różne grzeszki i przewinienia.
Na część drugą wywiadu zapraszamy 4 czerwca o godzinie 19:05 w kolejnej audycji Czterech Stron Świata. Wywiad przeprowadziła Ania Pagudis.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.